Na początek mamy ważne informacje dla kierowców jadących drogą A18 w kierunku Olszyny. Autobus zderzył się tam z przyczepą informacyjną. Za chwilę szczegóły. Hydrolodzy z IMGW alarmują. Susza hydrologiczna objęła większość obszaru Polski. Szlak w Dolinie Kościeliskiej ponownie otwarty dla turystów. Chcąc z niego skorzystać, musicie się pośpieszyć. Ostrzegamy kierowców na drodze A18 w Dolnośląskiem. Na drodze w kierunku przejścia granicznego w Olszynie autobus wjechał w przyczepę informacyjną. Droga w tym miejscu jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez węzeł Luboszów. Uważajcie! Do 15 cm spadł poziom wody w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary. To najniżej zanotowany poziom w tym miejscu od początku pomiarów.
Tam jest taki czujnik elektroniczny i ten poziom jest horrendalnie niski. Widać, wystają takie słupki.
Czy słyszała pani może, że jest najniższy poziom wody na Wiśle w historii
tak.
dzisiaj?
Tak, słyszałam, właśnie przyjechałam oglądać to. Widać różnicę, jadę jeszcze tam nad Spelek Czerniakowski, tam widać po wielkości plaży.
Nie jestem z Warszawy, ale widzę, że jest znacznie niżej.
Z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Jak alarmują hydrolodzy z IMGW, susza hydrologiczna objęła większość obszaru Polski. Ostrzeżenia obowiązują już we wszystkich województwach, a także na największych polskich rzekach. Wiśle, Odrze, Warcie, Bugu i Narwi. W kolejnym dniu misji Axiom 4, czyli w sobotę, polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się z młodzieżą w Rzeszowie i kontynuował pracę nad polskimi eksperymentami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Stan realizacji celów misji wynosi obecnie 72,9%, podaje Polska Agencja Kosmiczna. W sobotę przeprowadzono także udane połączenie krótkofalarskie z ISS oraz nagrano materiały edukacyjne i promocyjne. Polsa zaprezentowała również, jak astronauci piją kawę na stacji, wykorzystując wodę z recyklingu i specjalne naczynia zapobiegające rozlewaniu się napojów w mikrograwitacji. Opłaty za dom lub mieszkanie pochłaniają coraz większą część, niemal 1/4 naszych wydatków. Maleje za to udział wydatków na jedzenie, który stanowi 20%. Takie są wnioski z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W faktach RMF FM sprawdzaliśmy, na co wy przeznaczacie największą część domowych budżetów.
U mnie nadal jedzenie jest dosyć dużą składową łącznego wydatkowania na gospodarstwo domowe. Może dlatego, że mam dwójkę dzieci i staram się, żeby to jedzenie było wartościowe.
To ile to jest procent u pani, jak pani myśli?
25%.
Moja część w budżecie? Aha. Bardzo mało.
Bardziej kilkanaście procent czy więcej? Jaka to może być część budżetu?
Mniej niż 10.
Na co wobec tego więcej niż na jedzenie?
Na prąd na przykład. To jest duży wydatek i wiadomo, że jeżeli ktoś ma kredyt, to kredyt.
Usłyszał od mieszkańców Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Fakty na weekend w RMF FM.
Jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Tatrach, w Dolinie Kościeliskiej, znów jest otwarty dla turystów. Niestety tylko na weekend. Od poniedziałku znów będzie zamknięty z powodu budowy kanalizacji sanitarnej, mówi Tomasz Zając z Staczańskiego Parku Narodowego.
No niestety Dolinę Kościeliską będziemy w najbliższym czasie mogli odwiedzać tylko w weekendy i mniej więcej ta sytuacja nie powinna się zmienić do 16 lipca. To jest data taka wstępna. Ona może ulec jeszcze zmianie. Także tutaj jakby prosimy o to, żeby obserwować komunikaty na naszej stronie. Na bieżąco będziemy informowali, kiedy takie pełne otwarcie nastąpi.
Planując niedzielne aktywności, warto skorzystać z możliwości spaceru Doliną Kościeliską. Dzieci w sieci nie są bezpieczne. Mówiliśmy wam już w faktach RMF FM, że brakuje odpowiednich przepisów, które zmuszą gigantów technologicznych, ale też właścicieli stron z treściami tylko dla dorosłych do respektowania praw nieletnich w sieci. Nad nową ustawą w tej sprawie pracuje teraz resort cyfryzacji. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu, a zatem w ciągu najbliższych 2 lat. Nasz dziennikarz Michał Radkowski pytał wiceministra cyfryzacji Michała Gramatykę m.in. o to, co robi jego resort, by chronić najmłodszych przed zagrożeniem w internecie.
Mówimy o osobach, które mają mniej niż 13 lat, a korzystają z tych serwisów. Dane Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa pokazują, że to jest ponad połowa osób w wieku 7-12 lat. To znaczy, że te przepisy, które funkcjonują, są dziurawe.
No tak, no bo z jednej strony jesteśmy my, czyli użytkownicy, na przykład rodzice, którzy tego nie pilnują, którzy się na to zgadzają, dzieciaki, które zakładają fejkowe konta. Na tych kontach przyznają się, że są starsze niż są w rzeczywistości. Z drugiej strony są serwisy społecznościowe, którym zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej użytkowników. I pomimo tego, że mają fajnie napisane regulaminy, wykluczające możliwość korzystania z tych serwisów przez osoby, które nie ukończyły 13 lat, może takich osób jest zatrzęsienie na tych serwisach. W zasadzie ponad połowa dzieciaków posiada takie konta, korzysta z tych kont. Często w szkołach na przykład nauczycielki preferują kontakt przez grupy na Messengerze ze swoimi uczniami, nie mając świadomości tego, że zgodnie z prawem, to ci uczniowie nie powinni mieć jeszcze kont na Messengerze.
Czyli po części można powiedzieć, że jest to wina szkół, wina rodziców, ale pewnie musi być też interwencja na przykład Ministerstwa Cyfryzacji. Czy wyprowadzicie jakieś działania, które miałyby ograniczyć korzystanie przez tych bardzo młodych ludzi z aplikacji czy serwisów społecznościowych?
To, nad czym pracujemy, to jest ustawa, która chroni dzieci przed internetową pornografią. To jest taka ustawa, która będzie wymagała od dostawców treści pornograficznych obowiązkowej weryfikacji wieku ich klientów. Takiej weryfikacji wieku, w której weryfikują tylko wiek, nie dane tego klienta, czyli takiej weryfikacji, która honoruje prywatność tych klientów.
Dzisiaj działa to tak, że jeśli wchodzimy na stronę dla dorosłych, to mamy takie jedno pytanie, czy masz mniej czy więcej niż 18 lat. Jeśli klikniemy, że mam więcej niż 18 lat, to drzwi się otwierają i hulaj dusza piekła nieba, można korzystać z tej strony bez żadnych ograniczeń. Tyle, że komputer nie wie, czy kliknął to 12-latek czy 80-latek.
Nawet na stronach RMF-u, jak są jakieś specjalnie drastyczne materiały, to też...
Nie mamy takich.
To też jest, no ale czasem zdarzy się na przykład jakaś katastrofa i jakieś rzeczy, co do których nie chcielibyśmy, żeby oglądały je dzieci. No i wtedy wprowadza się taki mechanizm autoweryfikacji. To jest patologia, to znaczy pytanie użytkownika internetu, czy ma 18 lat i czy chce wejść dalej, jest w zasadzie zaproszeniem, żeby on kliknął tak i wszedł dalej. Tak nie powinno być. Na nieszczęście wszystkie strony dla dorosłych są w taki sposób właśnie zabezpieczone, bo polskie prawo nie wymaga niczego innego. Mam nadzieję, że się niedługo zmieni. Wczesną jesienią mam nadzieję, że w Sejmie pojawi się ustawa o obowiązkowej weryfikacji wieku przy dostępie do takich stron. Są też technologie, które to umożliwiają, a ściślej mówiąc, te technologie będą dostępne po 2026 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ta ustawa miałaby wchodzić w życie. To są technologie związane z tak zwanym portfelem europejskim, European Wallet, to się nazywa European ID. To taki portfel, który zastąpi M-Obywatela. On będzie takim M-Obywatelem ważnym w całej Unii Europejskiej. Jedną z cech tego portfela będzie możliwość pokazania takiego dowodu z wiedzą zerową, czyli my będziemy sobie wybierać atrybut, którym chcemy się wylegitymować, na przykład to, że jesteśmy pełnoletni. Będziemy pokazywać QR kod albo kod alfanumeryczny, no i ta druga strona będzie wiedziała, że jesteśmy pełnoletni, więc taka weryfikacja będzie wtedy możliwa.
A jaka jest gwarancja, że ta druga strona nie będzie czerpała jakichś dodatkowych informacji o nas, na przykład imienia, nazwiska, może naszego adresu zamieszkania, może numeru PESEL?
No nie będzie miała takiej możliwości. No to można to przyrównać do pokazywania dowodu w sklepie. Kiedy dzieciak chce w sklepie kupić napój energetyczny, no to musi udowodnić, że ma więcej niż 18 lat. Wyciągamy dowód i pan albo pani w umownej żabce sprawdza, czy my mamy 18 lat, ale on może zobaczyć też nasz PESEL, inne dane tego dowodu. No nie jest tym zainteresowany, bo te dane mu nie są potrzebne. Cyfrowo będzie wyglądało to tak, że ten QR kod czy ten kod alfanumeryczny, który będziemy generować z takiej aplikacji, będzie zawierał tylko tę jedną rzecz, że my jesteśmy pełnoletni i że nasza pełnoletność została przez kogoś zweryfikowana.
Tylko że słyszymy od czasu do czasu o wycieku różnych danych i okazuje się, że logując się gdzieś na jakąś stronę, bardzo często system zasysał wiele danych na nasz temat. Jeśli hakerzy przejmą takie dane, no to mogą z nimi mnóstwo rzeczy zrobić.
No ale na tej zasadzie nie moglibyśmy logować się do banków, albo nie moglibyśmy korzystać z M-Obywatela, albo nie moglibyśmy logować się do serwisów ubezpieczeniowych, no bo wszędzie tam wymieniamy się danymi.
To robimy, ale czasami są takie sytuacje, kiedy słyszymy, że dane klientów jakiegoś banku zostały przejęte przez hakerów.
No tak, dlatego tutaj te dane, które będą wymieniane pomiędzy mną a dostawcą usług dla dorosłych, te dane będą dotyczyły wyłącznie mojej pełnoletności. Nie ma tam żadnych danych osobowych. To jest troszkę tak, jak przy wyborach ostatnich legitymowaliśmy się M-Obywatelem, to Państwowa Komisja Wyborcza miała QR kod, my skanowaliśmy ten QR kod i w odpowiedzi na ten skan na naszym M-Obywatelu pokazywała się grafika pokazująca naszą tożsamość, potwierdzająca, że my to my. Podobnie będzie tutaj, tyle że nie będzie to potwierdzenie tożsamości, tylko będzie to potwierdzenie naszego wieku.
Czy M-Obywatel zniknie i zastąpi go właśnie ten europejski portfel tożsamości?
Mam nadzieję, że nie zniknie, bo M-Obywatel to jest świetna aplikacja. My w tym momencie pracujemy nad tym, żeby M-Obywatela dostosować właśnie do wymogów rozporządzenia unijnego. Ono się nazywa EIDAS 2. Do tego rozporządzenia, które wprowadza europejski portfel tożsamości cyfrowej. No i mam nadzieję, że będziemy korzystać z M-Obywatela tak, jak z niego korzystamy dziś. Tyle, że już nie tylko od Ustrzyk Dolnych do Świnoujścia, ale też na przykład w Lizbonie, w Amsterdamie.
To wróćmy do nieletnich. Jak będzie przebiegała weryfikacja ich wieku.
W M Obywatelu są legitymacje szkolne, to jest wystarczające potwierdzenie. Można by było na przykład wykorzystać do tego te dane, które są zaszyte w legitymacji szkolnej. Nieletni, moim zdaniem, nie mają czego szukać na stronach dla dorosłych, bo to nie są strony dla nich. Nieletni wręcz nie powinni wchodzić na takie strony.
A wie pan, że zakazana owoc smakuje najlepiej?
Oczywiście, więc pewnie będą szukali sposobów omijania tego typu stron i pewnie je znajdą, więc moim zdaniem pierwszą taką linią ochrony dla dzieci powinni być rodzice. To rodzicom powinno zależeć na tym, żeby ustawiać na telefonach ich dzieci tak zwaną kontrolę rodzicielską. Dzisiaj każdy system obsługujący nasze smartfony ma możliwość ustawienia tak zwanej kontroli rodzicielskiej. Jeżeli taką kontrolę ustawimy, mamy pewność, że dziecko nie ma dostępu do treści, które nie są dla niego przeznaczone.
To jedno, czyli rodzice, ale właściciele stron. Jaki obowiązek na nich będzie ciążył?
No, oni będą mieli obowiązek weryfikowania wieku swoich klientów, czyli będą mieli obowiązek sprawdzania, czy ich klienci są pełnoletni. Ci dostawcy stron dla dorosłych, stron pornograficznych.
Jak państwo będzie weryfikowało to, czy właściciel takiej strony weryfikuje wiek?
No, jeżeli Urząd Komunikacji Elektronicznej, który będzie tym organem kontrolnym, dotrze do tego, że nie ma takiej weryfikacji, to ta strona po prostu zniknie z polskiego internetu.
Będzie można gdzieś zgłaszać takie przypadki?
Myślę, że tak, że taki formularz będzie. Będzie formularz zgłoszenia, podobnie jak to jest na przykład w Polsce z domenami hazardowymi albo z domenami, które wyłudzają tożsamość. To jest kolejny problem, bo wie pan, ze stronami dla dorosłych to jest tak, że większość klientów tych stron pornograficznych to są klienci, którzy za te treści płacą. Oni płacą abonament, płacą za dostęp do takich filmów. Czyli w zasadzie wobec większości klientów taka weryfikacja wieku nie będzie potrzebna, no bo dostawcy tego typu usługi tak znają swoich klientów.
Właśnie, bo pan cały czas mówi klienci, to brzmi jak jakaś forma transakcji, że wchodzimy na stronę, płacimy za dostęp do jakichś treści, ale przecież wiemy o tym doskonale, że jest mnóstwo takich stron, gdzie nie trzeba płacić i dostęp czy do pornografii, czy jakichś drastycznych scen, które mogą oglądać tylko osoby pełnoletnie, jest całkowicie łatwy.
No i właśnie tam będzie potrzebna weryfikacja wieku, czyli to, czego dzisiaj nie ma.
W raporcie Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa były opisywane na przykład przypadki pedofilii, którzy wysyłają małym dzieciom takie instrukcje, w jaki sposób na przykład wysyłać swoje nagie zdjęcia. Mechanizm, który pozwalał tym dorosłym osobom wydobywać od nieświadomych, nieletnich treści, które absolutnie nie powinny do nich trafiać. Co Ministerstwo Cyfryzacji, czy w jaki sposób chce zabezpieczać rodziców, a przede wszystkim dzieci przed uleganiem takim przestępcom?
Te materiały pokazujące seksualne wykorzystywanie dzieci to jest kolejny gigantyczny problem w internecie, nie tylko w polskim internecie, w internecie w ogóle. Walczy z tym Komisja Europejska, która podjęła próbę stworzenia tak zwanej dyrektywy CSAM, to jest od takiego skrótu Child Sexual Abuse Materials, czyli materiały pokazujące seksualne wykorzystywanie dzieci. Nie ma póki co jednomyślności co do tego, jak to realizować w skali całej Unii Europejskiej. Jest świadomość potrzeby wprowadzenia ograniczeń, żeby utrudnić przekazywanie materiałów pokazujących takie treści, natomiast nie ma jeszcze konsensusu co do tego, jaka technologia tutaj powinna nam służyć. Mówi się o analizie tego, co przesyłamy sobie messengerami, czy tam komunikatorami internetowymi, no ale to bardzo mocno dotyka naszej prywatności. Póki takiego konsensusu nie ma, trudno mówić o jakichś konkretnych działaniach.
Z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką rozmawiał nasz dziennikarz Michał Radkowski. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.